Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. W tym roku obchodzimy stulecie założenia klubu sportowego Gdynia w Wolnym Mieście Gdańsku. To była największa organizacja, która skupiała Polaków. O jej fenomenie świadczą nie tylko sukcesy sportowe, ale także to, że w niemieckojęzycznym ówcześnie Gdańsku była oazą polskości. Klub powołano do życia dokładnie 15 września 1922 roku, więc właśnie jutro, 15 września, odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających gedanistów. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza m.in. o 9 na mszę świętą w kościele świętego Stanisława, czyli znajdującego się obok dawnego boiska Gdyni. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku przy ulicy Kościuszki, obok dawnego stadionu. Klub sportowy Gdynia 1922, który odwołuje się do tradycji przedwojennych, organizuje galę w Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast jednym z elementów miejskich obchodów będzie wystawa, która o 17 zostanie otwarta w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Nosi ona tytuł Gdynia i nie tylko. Polski sport w międzywojennym Gdańsku.
Jan Szkudliński, Muzeum Gdańska.
Od kilku już lat co najmniej Muzeum Poczty Polskiej, oddział Muzeum Gdańska, można powiedzieć, nieco zmienia swój profil. Zostało założone jako Muzeum właściwie Obrony Poczty Polskiej i Poczty Polskiej, czyli tej oczywiście instytucji zajmującej się łącznością. Tymczasem po przejęciu tego oddziału przez Muzeum Gdańska staramy się zmienić ten profil, uczynić go nieco szerzej mówiący o Polonii Gdańskiej, o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, którzy w ciągu tych niecałych 20 lat istnienia tego otworu żyli tutaj i starali się tą polskość kultywować. Ponieważ w tym roku przypada 100. rocznica powstania największego klubu Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, czyli klubu sportowego Gdynia, postanowiliśmy przybliżyć dzieje nie tylko tego klubu, ale i też wielu innych organizacji sportowych, jakie tu Polacy w Gdańsku założyli, które czasami pozostają zapomniane, a czasami istnieją do dzisiaj.
Gdynia, myślę, że większość osób, które interesują się okresem Wolnego Miasta Gdańska, zna, a pozostałe kluby, co to są za kluby?
Jan Daniluk, historyk. Zgadza się, Gdynia stała się swego rodzaju symbolem nawet nie tylko polskiego sportu, ale szerzej w ogóle polskiej obecności w przestrzeni dawnego tego międzywojennego, powersalskiego Wolnego Miasta, ale to nie był jedyny klub, w żadnym wypadku. Co więcej, w tym roku, a więc w 2022 wypada 100. rocznica założenia także kilku innych klubów, zapomnianego nieco klubu wioślarskiego założonego w maju, pierwszego polskiego jacht-klubu, który został założony właśnie w Gdańsku w lipcu 1922. Także przez 100 laty zaczęła działalność sekcja Gdańska Akademickiego Związku Sportowego, chociaż ukonstytuowały się jej władze nieco później, bo w 23. Ale to nie o to chodzi. Ten rok 22 był swego rodzaju przełomem, kiedy polscy sportowcy w tym międzywojennym Gdańsku zaczęli faktycznie aktywniej działać. Warunki były niesprzyjające, trudne i finansowe, i kadrowe. Niemniej jednak faktycznie ten rok był pewnym przełomem, ważną cezurą. I traktując 100. rocznicę założenia Gdyni 15 września 1922 roku jako pretekst, tutaj staramy się w tej narracji pokazać szerzej fenomen polskiego sportu w międzywojennym Gdańsku, którego znaczenie daleko wykraczało tylko poza działalność sportową czy szkoleniową.
W czym tkwił ten fenomen tego sportu? Dlaczego tak chętnie zrzeszano się, żeby wspólnie ćwiczyć, wspólnie zawody jakieś organizować?
Cóż, no życie w mieście, które w większości zamieszkało jest jednak przez przedstawicieli innej narodowości, gdzie mówi się odmiennym od ojczystego językiem, jest z pewnością trudne. No, każdy na emigracji trochę tego doświadcza. Każdy, nawet kto dłużej przebywał za granicą, wie, jaką jednak mimo wszystko miłą rzeczą jest usłyszeć polski język, czy spotkać... W Londynie pamiętam pierwszy raz, jak kupowałem bilety, to okazało się, że sprzedawczyni była Polką i mogłem się łatwiej dogadać, bo były pewne problemy z nazwaniem na przykład linii metra i tak dalej. Ale to taka poboczna kwestia. Chodzi przede wszystkim też o to, żeby ludzie mogli się zrzeszać, być razem, mówić we własnym ojczystym języku, ćwiczyć też ten język, bo przecież pamiętajmy, że wielu przedstawicieli Polaków z Wolnego Miasta Gdańska na co dzień mogło się posługiwać językiem niemieckim, zwłaszcza w mieszanych rodzinach, czy w szkole, jeśli nie chodzili do polskiej szkoły. Zresztą one były dopiero zakładane na początku lat 20. i później. I spotkać też młodych ludzi, czy też ludzi w różnym wieku z tej samej grupy narodowościowej, innych Polaków i po prostu tą polskość manifestować. No i wystąpić, jak to mówią sportowcy, wystąpić z tym orzełkiem, czy w polskich barwach, w barwach polskiego klubu, to jest niezapomniane przeżycie.
Tutaj trzeba też pamiętać, że z jednej strony organizacje sportowe pełniły, tak jak kolega powiedział, właśnie kwestie kultywowania i kultury, i języka, i kwestie zrzeszania się, ale też w szerszym aspekcie po prostu manifestacji polskiej obecności. To działało nie tylko dla samych tych członków tych klubów, ale także na zewnątrz pokazać, że Polacy tutaj byli, są w tych ramach tego powerszawskiego miasta, chcą aktywnie się pokazywać, występować w własnych barwach. No i nie bez znaczenia jest oczywiście czynnik typowo po prostu pewnej rywalizacji, gdzie ta arena rywalizacji sportowej także miała duże znaczenie. Gdzieś ta rywalizacja z niemieckimi klubami gdańskimi tak była istotna i to też było kolejne pole pewnej, no jakby nie patrzeć, konfrontacji i też napięć, bo ich jednak Wolne Miasto nie było pozbawione.
Jak wyglądała rywalizacja sportowa tych polskich klubów? Czy w ogóle dochodziło do tego, że na przykład dwa kluby przeciwko sobie, polskie, stanęły i próbowały zdobyć trofeum?
Ja bym to inaczej troszkę za to pytanie. Była oczywiście rywalizacja między polskimi sportowcami w Gdańsku, że były takie imprezy, które miały charakter wspólny, na przykład imprezy z okazji któregoś tam lecia danej organizacji. Były biegi organizowane przez Gazetę Gdańską, przez Gdańsk, przez całe miasto. I wtedy oczywiście sportowcy, czy to z AZS-u, czy z Gdańska, czasem z Sokoła, rywalizowali ze sobą. No tutaj rywalizacja jakich stricte między klubami, no trudno mówić, no bo była Gdańska, był klub wioślarski, AZS, oni często łączyli swoje siły. Na przykład wioślarze z AZS-u de facto występowali w ramach klubu wioślarskiego, więc tutaj trudno mówić o jakiejś takiej rywalizacji między klubami, bo też bardzo często nie było dwóch klubów uprawiających tę samą dyscyplinę sportową. A jeżeli tak, no to były pojedyncze przypadki, to były gry towarzyskie. Częściej ta rywalizacja sportowców polskich była podczas takich dużych eventów, dzisiaj byśmy powiedzieli.
Porozmawiajmy o faktach.
Gdańska powstała głównie dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu w towarzystwo Soku. Czy te pozostałe kluby też miały jakąś taką historię, że odwoływano się do jakichś tradycji wcześniejszych?
Trochę tak, natomiast to nigdy nie był rozłam w kontekście rozłamu z jakiejś innej organizacji sportowej. Tutaj faktycznie historia Gdańska jest pewnym wyjątkiem. Natomiast no, siłą rzeczy bardzo często inicjatorami czy pierwszymi uczestnikami, działaczami tych nowych klubów byli ludzie, którzy zdobyli to doświadczenie gdzie indziej. Tak było chociażby z klubem wioślarskim, który został założony przez miłośników działaczy, którzy wywodzili się z najstarszego, zresztą do dzisiaj istniejącego w Poznaniu klubu wioślarskiego założonego w 1904 roku. I to stamtąd przyniesie pewne know-how, pewne tradycje i wsparcie sprzętowe, to bardzo często tymi inicjatorami byli ci ludzie, którzy tutaj przyjechali za pracą. Rzuceni na odcinek gdański, bo byli pracownikami poczty, pracownikami kolei, urzędnikami w Komisariacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej. O tym też nie możemy zapomnieć, że te wielkie polskie instytucje były katalizatorami rozwoju nie tylko inteligencji, także w jakimś stopniu powiedzmy wspierania finansowego, ale także właśnie organizacji sportowych. Drugim takim ważnym czynnikiem, takim rezerwuarem byli studenci. Studenci polscy, którzy także przyjeżdżali do Gdańska z terenu chociażby województwa pomorskiego, czyli drugi RP i tutaj aktywnie włączali się i ta działalność sportowa była jednym z tych aren, gdzie mogli także pokazywać siebie. Z tym się też wiązał pewien podstawowy problem polskich organizacji sportowych. Kadrowy, ludzie, którzy tutaj się kształcili, czy to na studiach, czy to w szkołach powszechnych, bardzo często później nie mogą znaleźć tutaj zatrudnienia albo nie mogąc sobie pozwolić na zostanie, wyjeżdżali stąd. I te kluby cierpiały na tym, że ludzie tutaj aktywnie działali 3, 4, 5 lat, a potem opuszczali za pracą, za rodziną, za karierą teren Wolnego Miasta Gdańska, więc to była permanentna walka o to, aby te kluby miały kim grać.
Wiemy, że już problem z ludźmi, ale skąd brano sprzęt, miejsce do trenowania?
Miejsce do trenowania było zawsze problemem, no bo cóż, wybudowanie stadionu nie było tanie, wydzierżawienie stadionu nie było tanie, była konkurencja oczywiście do tego. Jeśli powiedzmy polski klub zyskiwał pierwszeństwo przed klubem niemieckim, powodowało to tarcia, no niemniej jednak jakoś sobie z tym radzono z biegiem czasu, im bardziej rosła ta liczba członków danego klubu, czy też może nawet było jakieś wsparcie z zewnątrz, to udawało się zrobić. Niemniej jednak można znaleźć ten motyw tych problemów, na przykład z niepłacącymi składek członkami klubów, to przejawia się w dokumentacji, w czasopismach. No można też pamiętać o tym, że kiedy przyszedł wielki kryzys, to opłacenie tej składki członkowskiej mogło być no, niezwykle trudne. A skąd brano sprzęt? No ten drobniejszy sprzęt osobisty, skąd się dało? Tu widzimy koszulkę Gdańska. Ona została wykonana w jednej z najlepszych gdańskich firm produkujących sprzęt sportowy. Pewnie dlatego, mimo wszystkiego, co się działo przez tyle lat, w tak mimo wszystko dobrym stanie jest zachowana.
I tą koszulkę właśnie oglądamy na wystawie.
Tak jest.
Jakie eksponaty panowie prezentują na wystawie? Skąd je pozyskali?
Część eksponatów, które tutaj zobaczymy, można było już zobaczyć na wystawie w Muzeum Poczty Polskiej, ponieważ wystawa, którą oglądamy, powstała w miejscu istniejącej tu przez szereg lat wystawy dotyczącej Polonii Gdańskiej, Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, gdzie był też oczywiście dział sportowy. Tu mundur Sokoła, który widzimy, rękawice bokserskie także były prezentowane. Część jest eksponatami nowymi, zarówno tymi, które udało się pozyskać przez, bo pamiętajmy, że Muzeum Poczty Polskiej cały czas aktywnie działa w kierunku pozyskiwania eksponatów związanych z Polakami z Wolnego Miasta Gdańska. Część z tych obiektów, które tu zobaczymy, została w ten sposób uzyskana. Choćby tutaj taki drobny dokument pokazujący opłacenie składki członkowskiej w sekcji wioślarskiej Akademickiego Związku Sportowego. Jest to coś nowego, czego nie prezentowaliśmy. Część eksponatów natomiast została wypożyczona na tą wystawę. Tutaj właśnie kolega dr Jan Daniluk prężnie działałby wytypować te przedmioty. Mamy na przykład taką niewielką przypinkę, odznakę Ligi Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, wywodzącą się z Rumi, bo to na lotnisku w Rumi członkowie Aeroklubu Gdańskiego praktykowali swoje hobby, pasje. W Gdańsku nie było warunków, żeby latać, tam mieli swoje samoloty. Wypożyczone przez Stację Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Rumi, za co bardzo dziękujemy. Podobnie tu legitymacje Akademickiego Związku Sportowego wywodzą się, zostały pożyczone ze zbiorów historycznych Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, gdzie przechowywane są te eksponaty. Widzimy tutaj też szereg eksponatów wypożyczonych od gdańskiego kolekcjonera Kuby Kowalskiego. Cóż, no sporo tych przedmiotów widzimy, również za nie dziękujemy. Mi osobiście chyba najbardziej, największe wrażenie zrobiło to też może niepozorny dokument, zgłoszenie jachtu Korsarz Klubu Morskiego na regaty. Proszę zobaczyć, że drobny dokument, a podpisany przez samego kapitana Ziółkowskiego, który był tą sprężyną tegoż klubu i jednym z największych żeglarzy polskich lat międzywojennych.
Ja myślę, że warto dodać w tym miejscu, że poza eksponatami, tymi, które tutaj już Muzeum Gdańskie dysponowało i pokazywało, tymi, które udało się wypożyczyć na tą wystawę, warto zwrócić uwagę, że ta ekspozycja w sumie jako pierwsza podejmuje próbę pokazania tego fenomenu polskiego sportu razem, czyli nie tylko Gdańska, oczywiście jako największy, w ogóle największy wielosekcyjny klub sportowy w Wolnym Mieście Gdańsku, ale po prostu jako ta największa organizacja polonijna, sportowa, w anturażu, w sąsiedztwie tych pozostałych klubów wioślarskiego, Aeroklubu Gdańskiego, AZS-u i szeregu innych organizacji. Udało się także zweryfikować część informacji, które do tej pory była rozproszona w literaturze, opracować nowe informacje, zweryfikować to, co do tej pory było, i myślę, że to jest jednak też ta wartość dodana. To znaczy, to może trochę zaskakujące, jest trochę literatury na ten temat, chociażby książka o Gdańsku wydana 7 lat temu. To są publikacje pana świętej pamięci Jerzego Gaja sprzed kilkudziesięciu lat. No cóż, one nigdy tak naprawdę tak w pełni tego nie ujęły i my podjęliśmy taką próbę popularnaukową, syntetyczną rzecz jasna, ale myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, aby w przyszłości także te badania kontynuować.
Zobacz historię.
Pan układał teksty do tej wystawy, więc tymi eksponatami, jak chciał pan poprowadzić widza poprzez tą historię? Co chciał pan przez te eksponaty uświadomić zwiedzającym wystawę?
Na początek warto mocno zauważyć, eksponatów jest bardzo niewiele. Generalnie polski sport nie pozostawił po sobie za dużo obiektów, cały czas je wyłuskujemy z prywatnych zbiorów, identyfikujemy, więc tego nie jest dużo. Przede wszystkim one miały być egzemplifikacją, pokazywaniem tej działalności w różnym aspekcie, bo to są zarówno dokumenty, tak jak tutaj było wspomniane, czy płatności składek, czy statuty danych organizacji, chociaż tutaj statut AZS-u też wcześniej nie był w takiej formie znany, udało się pokazać. Identyfikację wizualną, papeterię, barwy, godła, pokazać, że te kluby działały na szeregu płaszczyznach i no, były pełnoprawnymi klubami, mimo tych wielu trudności, z którymi na co dzień się borykały. Tak jak wspomniałem, obiektów nie jest dużo, ale one razem z tymi tekstami, które wnoszą trochę nowych informacji plus materiałem ikonograficznym, myślę, że dość ciekawym także, część z nich wcześniej nie była pokazywana. To pochodzą zarówno z Archiwum Państwowego Gdańsku, z kolekcji prywatnych, Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki czy ze zbiorów Muzeum Gdańska. Wszystko to razem tworzy taki obraz, który myślę, że powinien zaintrygować, może zafascynować, zainspirować do dalszych badań i zwrócić uwagę, że to był bogaty świat, mimo tych wielu trudności, bogaty, aktywny, gdzie ta polskość faktycznie się przebijała, i w ocenie tych organizacji, myślę, że trzeba to zawsze mieć też na uwadze, ta działalność sportowa nie była zawsze pierwszorzędne, albo przynajmniej równolegle należy na nie patrzeć jak jako fenomen społeczny, kulturalny, także w pewnych momentach nawet i polityczny, czy wojskowy, bo pamiętajmy, że na tej wystawie także mówimy chociażby o Polskiej Radzie Sportowej, która działała w latach 30., kiedy już tutaj rosła rola i wpływ na życie powszechne tutaj publiczne hitlerowców gdańskich i ona tutaj także działała, starając się jednoczyć, bronić, ale także prowadzić działalność przecież utajnioną.
Skoro ta wystawa trochę przybliża nowych faktów, czy powstanie chociażby jakiś artykuł naukowy, czy też jakieś wydawnictwo naukowe, które podsumuje nowe ustalenia, które panom udało się poczynić?
Ponieważ bliska jest mi idea public history, a całe Muzeum Gdańska także i popularyzacji, faktycznie planowane jest wydanie broszury, niewielkiej publikacji, w której znajdą się praktycznie wszystkie teksty z tej wystawy, która będzie namacalną pozostałością po samym wernisażu i później po tej wystawie i mam nadzieję, że będzie można po nią sięgnąć i także będzie ona inspirowała do tego, żeby ktoś mógł czynić kolejne badania, bo po prostu pamiętać o tej polonijnej działalności sportowej.
Wskrzeszając tradycję tego dawnego ducha sportowego w Wolnym Mieście Gdańsku, polskiego ducha, wskrzeszyli państwo także maskotkę, która towarzyszyła sportowcom.
Tak, gdańska artystka wykonała tą oto kopię, replikę właściwie tej maskotki, którą można zobaczyć na zdjęciach drużyny piłkarskiej Gdańska, gdzie bramkarz Borus trzyma ją. Kilka takich zdjęć się zachowało. No niewyraźne one są, niemniej jednak wyjście do zdjęcia z taką małpką oznacza oczywiście, że była to maskotka drużyny. To jest też znane z opowieści. I ta oto małpka, ona oczywiście nie przypomina dzisiejszych nowoczesnych zabawek wykonywanych z reguły w innej części świata, niemniej jednak ładniej wypieszczonych. Jest to taka małpka, taki Tytus może trochę, tak bym to określił, bo ja jestem już z innej, z wcześniejszej epoki człowiekiem. Niemniej jednak przypomina właśnie to, z czym zawodnicy Gdańska wychodzili, jest takim nawiązaniem, a jej kopia jest też oficjalną maskotką miejskich uroczystości stulecia obchodu klubu sportowego Gdańska. Pomysłodawcą wykonania tejże repliki jest publicysta Ernest Jezionek, który jest autorem opowiadania o bramkarzu Gdańska. Natomiast wykonana została przez Aleksandrę Wlazło, artystkę gdańską. To pięknie nawiązuje do tego, co możemy zobaczyć na fotografiach.
Kiedy odbędzie się wernisaż i jak długo potrwa wystawa?
Wernisaż wystawy odbędzie się jutro, czyli w ten dzień, który jest tą setną rocznicą założenia Gdańska, 15 września o godzinie 17 w Muzeum Poczty Polskiej, oddziale Muzeum Gdańska, Plac Obrońców Poczty Polskiej 1. Wystawę planujemy eksponować do momentu rozpoczęcia remontu generalnego Muzeum Poczty i całkowitej przebudowy wystawy. No tu terminu jeszcze nie znamy, chcielibyśmy oczywiście, żeby to było jak najszybciej, bo Muzeum Poczty domaga się remontu. Projekt wystawy już jest bardzo zaawansowany. Czekamy oczywiście na wszelkie zgody konserwatorskie, wszelkie względy formalne, które trzeba wcześniej załatwić.
Gośćmi audycji byli dr Jan Szkudliński i dr Jan Daniluk, organizatorzy wystawy Gdańska i nie tylko, polski sport w międzywojennym Gdańsku. To już wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję Marzena Bakowska i Aleksandra Woźniak. Do usłyszenia.
Strefa historii.